Wojna w PiS przybiera na sile. Premier Morawiecki na pytanie o słowa jego ministra Zbigniewa Ziobry stwierdził, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Ziobro z kolei odpowiedział, żeby premier bardziej niż o krowy zadbał o kieszenie Polaków. Stwierdził, że premier we wszystkich decyzjach unijnych się pomylił oraz, jak donoszą media, zlecił swojej prokuraturze przejęcie śledztwa w sprawie rakiety pod Bydgoszczą od prokuratury wojskowej. Podobno mają szukać haków na Błaszczaka. Kto wygra wojenkę w PiS? Dlaczego premier nie może zdymisjonować swojego ministra, z którego nie jest zadowolony? Dziś porozmawiamy także o echach wczorajszego procesu pastora Pawła Chojeckiego przed sądem apelacyjnym. A w drugiej części programu naszym gościem będzie ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Tomasz Pawłuszko. Porozmawiamy o ataku rosyjskiego korpusu ochotniczego na Białgorod, o upadku Bachmutu, a także o nowo ogłoszonym zakupie awaksów dla Polski. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Prawie że prosto z sali sądowej, ale o tym porozmawiamy za chwilę w drugiej części programu. Na początek wojna w PiS zaczęli się, oni tam chyba zawsze się nie za bardzo lubili, ale teraz to już tak na ostro do mediów trafiają takie mało pochlebne określenia. Wcześniej było zawsze mówione, że tu Zjednoczona Prawica to jest taki projekt, który wymaga dla Polski dobrego...
Wiesz, opłatkiem się połamali, kochają się katolicką miłością.
Na rocznicę Radia Maryja chyba też razem gdzieś tam poszli.
Wczoraj tak a propos tej katolickiej miłości, jeden z takich, jak to sąd określił, szczerych katolików powiedział, przecież my nie musimy kochać naszych wrogów, nie? To jakieś cofnięcie w czasie, coś?
Co tam, on coś tam o Amerykanach, Indianach coś wygadywał,
to
już tam...
To w ogóle takie brednie, że szkoda gadać, ale... Ale właśnie... Widać, że to zarówno gdzieś tam na wodmentach tu dolnych, jak i wodmentach górnych tej katokomuny, te deklarowane wartości chrześcijańskie, czy nawet katolickie, są absolutnie niestosowane w praktyce.
Zobaczmy w takim razie, żebyśmy nie rozmawiali o jakiejś pustce, zobaczmy premiera Morawieckiego, jak on właśnie gdzieś tam przyrównuje tego Zbigniewa Ziobry do krowy.
Chciałem zapytać pana o słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który w wywiadzie do Rzeczy, tutaj zacytuję, mówi, że pomylił się pan we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych. W efekcie zgody premiera na unijny mechanizm warunkowości i KPO Polska będzie stopniowo traciła suwerenność. Jak pan skomentuje te słowa?
Szanowni państwo, ja część swojego dzieciństwa spędziłem na wsi i tam rolnicy nauczyli mnie takiego starego polskiego przysłowia: krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. I za każdym razem, kiedy słucham czy czytam słów ministra sprawiedliwości tego typu jak te, o które zapytał mnie pan redaktor, to przypomina mi się trafność tego przysłowia.
Tu Hania, jak wchodziłem na program, nagrywała tą taką rolkę na media społecznościowe, pytała, o co chodzi, mówię, że mówiło się, że to jest chlew. A wychodzi, że jakaś obora tak tu z krowami.
No właśnie, ja też w podobnym duchu skomentowałem na Twitterze, już są krowy, czekam na świnie. Także my mówimy wiejska, chlew i różne takie, także, ale zobaczcie, że tu już to nie jest w rękawiczkach ta nawalanka w PiS-ie. Oczywiście może to być też teatr i szopka polityczna, to zawsze trzeba mieć w pamięci coś takiego, ale ja zaproponuję wam za chwilę troszkę inne wytłumaczenie tego, tego konfliktu już takim, na takim obuchem walenie, bo premier Morawiecki mógł powiedzieć, no, że tak mu się skojarzyło, takie przysłowie i tak, wiesz, i tak, no, każdy niech sobie dorobi. Ale zobaczcie, że on zaatakował Ziobrę dwutorowo, znaczy raz mu przywalił z jednej strony i żeby równo puchło, dołożył mu z drugiej, nie? Nazwał go tą krową ryczącą, a potem powiedział, jakby ktoś miał wątpliwości, że dotyczy to właśnie ministra sprawiedliwości Ziobry. Kiedy on mówi, to mi się rycząca krowa przypomina, nie? No toż to, zobaczcie, obłożył go z dwóch stron, żeby mu tam równo puchło.
No, Ziobro, bo tu jest pytany, możemy pokazać tą okładkę do rzeczy z 21 maja. Premier we wszystkich decyzjach unijnych się pomylił, no i premier Morawiecki odpowiada właśnie na ten zarzut. Potem Ziobro jeszcze właśnie mówił, tak jak mówiłem we wstępie, żeby się premier zajął nie tyle krowami, co portfelami Polaków, bo 2 miliony będziemy musieli zapłacić za te unijne jakieś tam te normy, te Fit for 55 chyba, tak? Tam te różne umowy. No, wygląda to na ostro. Giertych sobie komentuje na Twitterze: Zbyszku, ale ty wiesz, że Tadek Cymański już się dogadał z Jarkiem? Jak nie rozpoczniesz budować swojej marki, która ma szansę wejść do Sejmu, to za moment opuszczą cię wszyscy, działaj. No, sugeruje mu to, co się stało wcześniej z poprzednim koalicjantem, z Gowinem. Przecież też on tam miał mniej więcej tyle samo posłów, co Ziobro, 20 tam chyba paru, jakoś tylko 19, jakoś tak, około 20. No i jak już odszedł, to zostało tam, nie wiem, czy mu 6 czy 7, reszta wszystko została przekupione.
Przypominam, że inni koalicjanci Jarosława, no, skończyli jeszcze gorzej z poprzedniego rozdania, a
Giertych jest takim koalicjantem właśnie.
No, Giertych przeżył, ale prokuratura go tam ścigała, różne służby i tak dalej. Teraz nie wiem, jaki jest tam status, czy on się ukrywa, czy jak, no bo tam nie daje się prokuraturze. Ale pan Gowin, no, też o mało nie zapłacił życiem, bo dostał jakiegoś tam rozstroju nerwowego i no... Tam już nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale to groziło jego życiu.
No, wycofał się raczej z polityki.
Tak, także no, widział, że to go już przerosło. Te rozgrywki z Kaczyńskim, ten jakiś hejt, podbieranie ludzi, nielojalność tych jego współpracowników, których tam pewnie wypromował w polityce, no to go szarpnęło mocno. Także Ziobro o tym wszystkim doskonale wie, także wie też, co mu grozi. Nie? Szczególnie, że on wie dużo więcej niż wiedział Gowin, bo tam Gowin, no to taki kwiatek do kożucha.
A Ziobro ma pewnie jakieś haki.
A Ziobro naprawdę dużo wie, no przecież teraz to, co powiedziałeś, że też śledztwo w sprawie rakiety ruskiej.
To dzisiaj właśnie jest informacja,
przejmują. On to już wcześniej o tym
słyszał. No i oficjalnie piszą, że to po pierwsze stać musiał za tym Ziobrą, za tym decyzją.
No to oczywiste.
No i że chcą właśnie się dobrać do Błaszczaka.
A przez to do Morawieckiego, no bo
a przez to też i do Kaczyńskiego, przez to swoje Kaczyńskiego.
No to w dalszej jakiejś rozgrywce, normalnie Kaczyński, no to raczej tak daje im się gryźć tam między sobą, a sam stoi z boku, ale rzeczywiście można powiedzieć, no zły minister, zły premier, także tu jakieś otwierają się, że tak powiem, kierunku ataku Ziobry na Morawieckiego. No, zobaczymy, czy on potrafi zdyscyplinować prokuraturę, bo prokuratura też przecież głupia nie jest.
Ziobro czy Morawiecki?
Ziobro. I wie, że poparcie Ziobry to jest tam na poziomie jakiegoś
2%
słabego piwa. No, to wiecie, to tam jakieś nie zawojuje wiele. Ci ludzie widzą też, że no, Ziobro traci, bo tutaj w tym mordobiciu no to on ciągle się cofa, nie ma żadnego tutaj pójścia do przodu w jego kierunku. Raczej go tak wyganiają z tej Zjednoczonej Prawicy, grożą mu, że podtrzymają go jeszcze do czasu formowania list, wtedy go wyrzucą i on już nie będzie miał czasu na sformowanie nowej partii. Znaczy w ogóle, no, partię to niby ma, ale wiecie, no, kampania wyborcza to jest bardzo poważne przedsięwzięcie w katokomunie. Także zostanie kompletnie na lodzie i on to wszystko wie. Prokuratura też to wszystko wie. Prokuratorzy wiedzą, że przyjdzie nowa władza i oni będą rozliczeni. Także to widziałem na własne oczy. Wkrada tam się poważna nerwowość. Poważna nerwowość. Głos się trzęsie, ręce im się trzęsą. No, co to będzie? Co to będzie? No już ta wierność Zbyszkowi, no to może się przestać opłacać niedługo.
No właśnie mam artykuł, bo Giertych pisał o Cymańskim, pośle Cymańskim Tadeuszu, on u nas też parę razy gościł. No i z nim ukazał się wywiad w Rzeczpospolitej. On mówi, jeśli okaże się, że będę mógł lepiej służyć Polsce z ramienia PiS, to nie zawaham się złożyć deklaracji członkowskiej do tej partii.
To jest taki, jakby to powiedzieć, stara wyga sejmowa. On już niejedną...
Tak delikatnie.
Delikatnie, tak. Bo to normalnie to by trzeba gorzej, ale to tam nasi widzowie wiedzą. Także on przeskoczy, on nawet nie mrugnie, żeby zdradzić Zbysia. I Zbysio zresztą to na pewno wie.
No możemy właśnie przeczytać dziennikarz Rzeczpospolitej Jacek Nizinkiewicz powiedział, że podczas napisał na Twitterze, podczas konwencji suwerennej Polski, czyli tego nowego tworu Ziobry.
Nowotworu.
Uczestnikom rozdano deklarację przystąpienia do nowej formacji, bo wcześniej byli w Solidarnej Polsce, ale wielu ich nie wypełniło i nie oddało. Tak. Także może no, się
niektórzy
tam
mówią, że
po to
Ziobro założył nową partię, bo boi się delegalizacji starej. Nie? Za różne przestępstwa. Nie?
No i jest podpisana umowa koalicyjna ze starą partią, znowu nie.
To by jakoś miało sens, bo dlaczego? Bo mógłby zmienić nazwę, nie? A on zmienia partię. Nie? No, oni powiedzą, że tamte przestępstwa, no to tamta partia, no to sobie ją delegalizujcie, a my tu mamy czyściutko, nowiutką partię.
Ja słyszałem takie wytłumaczenie, że właśnie on teraz dzięki temu krokowi wyszedł z koalicji w rzeczywistości, bo no PiS tam nie ma koalicji z tą suwerenną Polską.
Ja myślę, że on nie wyszedł. Ja myślę, że Jarosław go wyrzuca. Nie?
To ale tak. To już ile razy? To już
czekaj.
Konflikt już jest od nie wiem, od ilu lat.
Myślę, że Jarosław go wyrzuca nie z własnej woli. Bo myślę, że dla Jarosława ten konflikt jest bardzo korzystny. Bo on może tu raz jednego, raz drugiego dziel i rządź, może całą tę krowią sforę, czyli stado, jak mówi premier Morawiecki, krów, a ja mówię troszkę inne zwierzęta, bardziej inteligentne, bo podobno świnie są jednym z najbardziej inteligentnych zwierząt.
Ale pogardzane jakieś takie są.
Także ten chlew próbuje jakoś trzymać za pomocą haków wzajemnych, animozji, napuszczania ich na siebie i tak dalej. Wtedy on, jako taki król nad tym wszystkim w jakiś sposób rządzi.
Jak Janusz Kowalski właśnie zaszedł do obory i tam te krowy siedzą, a on mówi, co tam, szefie?
No popatrz, jak to Polacy chyba idą po wolność, wiesz, tak wczoraj, tak troszeczkę czując atmosferę na Placu Litewskim, bo byłem w niedzielę tam z grupą, czując atmosferę na zjeździe, który nam zorganizowali, tutaj wymiar sprawiedliwości, nie, no bo to tak z moimi rozprawami się zgrywa, to czuć coraz większą odwagę w Polakach. Już się nie szczypią. Czyli widać, że ten czynnik ekonomiczny, bo wcześniej wojna, a teraz jeszcze drożyzna PiSu, to, że już tu widać, że nie ma perspektyw na życie ekonomiczne, na rozwój, Polacy zaczynają oszczędzać. Tu już widziałem statystyki, że no zakupy są około 7-8% niższe realnie niż w zeszłym roku analogicznie. Czyli Polacy zaczynają na dużą skalę oszczędzać, czyli boją się o przyszłość. Nie? No bo jak człowiek ma takie nadzieje, że jeszcze więcej zarobi, będzie lepiej, no to tam raczej więcej kupuje niż mniej. Nie? Czyli ten sygnał ekonomiczny, tam na moim Twitterze podałem tę panią, jak on, drafty. Jakoś tak, nie, przepraszam, ja nie...
Defratyka chyba,
Defratyka,
tak?
Przepraszam, ja bardzo słaby jestem w nazwiskach, nie? I potrzebuję tu pomocy, także dziękuję. Podałem jej tweet, gdzie to tam, kto chce, może sobie znaleźć szczegółowe analogie, ale chciałem wrócić do tego, dlaczego PiS, Morawiecki, Kaczyński pozbywają się Ziobry i całej części jego sfory, o tak można powiedzieć. Bo Cymański już
ale myślisz, powiedział, że się pozbędą może najpierw? Czy to właśnie jest tylko jakaś taka wojenka, jedna z wielu?
Właśnie o to mi chodzi.
Były.
Odpowiedź na to pytanie, tezę, którą chcę postawić, ona da nam odpowiedź na to drugie pytanie, jak się to skończy. Mhm. Nie? Ja przypominam tu panią Hanię Shen, no tam jakoś nie odzywa się, no nie wiemy, co tam z nią się dzieje, ale pani Hania Shen, kiedy często występowała w naszej telewizji, to mówiła o tym, kiedy Amerykanie na poważnie zaczęli budować koalicję, czy współpracę, wspólnotę, ochronę dla Tajwanu. Postawili jeden kluczowy warunek. Macie się pozbyć komunistycznej chińskiej agentury. Jak się pozbędziecie komunistycznej chińskiej agentury, no to wtedy rozpocznie się transfer technologii. Zobaczcie, mówiliśmy niedawno o małej Litwie. Tam już ten transfer technologii najwyższej światowej się zaczął. zarówno fotowoltaika, energetyka, jak i chipy. To już się zaczęło. Czyli Litwa pozbyła się agentury. Nie? Chociaż miała dużo trudniej, bo tam przecież no, ich praktycznie wcielono bezpośrednio do Sojuza, no i dużo ruskich tam skolonizowano, nie? Tam jeszcze Łotwa i Estonia to też mają wielki z tym
jeszcze
problem.
Gorzej.
Jeszcze gorzej. Także Litwa miała poważny problem, ale odrobiła tę lekcję i dzisiaj najwyższe technologie wchodzą już na Litwę. Nie? Do Polski nie wchodzą. Czyli na razie tylko jest przerzut tam wojsk, zapasów i różnych takich, nie? Czyli Polska, Kaczyński i Morawiecki nie odrobili jeszcze tej lekcji oczyszczenia rządu polskiego w szerokim rozumieniu tego słowa, nie? Bo to wiecie, może być poziom wojewodów, może być poziom trzeciego szeregu urzędników, ale może być też poziom ministrów, wiceministrów, ja nie wiem, nie? Tylko cała władza.
Stawiasz tezę, że Amerykanie naciskają tak na rząd, żeby...
Dokładnie tak.
Wywalić Ziobrę, tak?
No nie tylko Ziobrę, żeby agenturę, która się splamiła współpracą z komunistycznymi Chinami lub Rosją.
To przypomnij mi, jak Ziobro się splamił tą współpracą.
To widać wyraźnie na kilku polach. Pierwsze pole to jest wszczynanie konfliktów. W momencie, kiedy Polska ma swoją jakąś szansę dziejową zawrzeć bardziej ścisłą koalicję ze Stanami Zjednoczonymi i wejść do gry międzynarodowej, przykład 2018 rok, Stany Zjednoczone organizują w Polsce konferencję bliskowschodnią, gdzie właśnie tam pokój Żydzi-Arabowie ma być,
Iran,
Persowie też, negocjowany i tam wiele rzeczy jest dogranych. Co robi wtedy Ziobro i jego klika? Rozpoczynają wojnę polsko-żydowską.
47.
Od razu. Nie? Oczywiście nic nie ugrali, co było wiadomo od początku do końca dla każdego rozsądnego człowieka, ale skompromitowali Polskę. Amerykanie musieli wręcz studzić emocje po obu stronach i tak dalej, i tak dalej. I takich zwrotów akcji było jeszcze kilka. Nie? Czyli
ale kiedy... Morawiecki wtedy też przecież tam w tym Monachium.
Ja nie... Żeby mnie kto nie zrozumiał, że ja Morawieckiego bronię.
Perpetrators, tak? Powiedział.
Że ja Morawieckiego bronię. To mogła być decyzja. Ziobro podsunął, Kaczyński klepnął, Morawiecki wykonał. To mogło też tak iść, nie? Bo jakie jest nastawienie Kaczyńskiego do Amerykanów, no to trochę widzieliśmy, jak prezydent Biden, czyli o nic nie powiedział i tam sobie poszedł naburmuszony, nie? Także że widać, że on no, nie ogarnia ogólnie, jaka jest rola Stanów Zjednoczonych.
Dobrze, że poszedł sam jeszcze też.
I jaka jest szansa dla Polski w tym momencie, jaka się otwiera, kiedy Ukraińcy no, płacą własną krwią, żeby no, złamać potęgę Rosji w tym regionie, a Stany Zjednoczone im w tym pomagają. Nie? To jest dziejowa szansa dla Polski. Nie będę o tym teraz mówił, bo to wielokrotnie mówiłem. Moim zdaniem Amerykanie postawili ultimatum. Albo wchodzimy do was na poważnie z technologiami, z bazami, co tam jeszcze trzeba. Nie?
Ale wchodzą i tak już, ktoś mi powiedział, sprzedają te Abramsy.
Sprzedać to wiesz.
To też jest najnowsza technologia, mamy produkować te różne rzeczy.
To spokojnie. Zobacz na małej Litwie i tu dałem przykład.
No nie chipy, bardzo coś widać, co by tam miało być już tam.
Chipy są najważniejsze.
Ale Microsoft przecież chyba też już będzie produkował w Polsce.
Czołgów. No ja nie mówię, że to się nie dzieje całkiem. Tylko podejrzewam jak to bo zresztą pani Hania Shen tę samą tezę tutaj stawiała, że tak samo jak Tajwanowi, Amerykanie powiedzieli polskiemu rządowi, pozbędziecie się agentury komunistycznej.
No to czemu Amerykanie na przykład teraz dopiero tutaj po tych wielu latach Ziobry, już ile, półtora roku prawie od początku wojny, niedługo będzie, no i teraz nagle im Ziobro nie pasuje.
Ale może jeszcze wróćmy do tego tematu, bo podałem tylko te wojny polsko-żydowskie, które Ziobro, jak i jego klika dawali. Jakie jeszcze są dowody na wspieranie tej chińskiej nogi?
Huawei, pamiętamy wszyscy.
No właśnie. Przecież kluczowym dzisiaj narzędziem wojny jest informacja. A przesył informacji, no to jest, że tak powiem,
no tutaj ta wojna była
miejscu.
Dosyć jasna, no bo Morawiecki publikował artykuły w Europie na temat tego, że Huawei zły podsłuchuje, a Ziobro w Polsce w tym czasie mówił, że no nie można tutaj dyskryminować jednej firmy. No o Ziobrze co jeszcze można powiedzieć? Ordo Iuris to przecież też jest, są powiązane jasne i oni tam z Rosją jakieś tam artykuły na ten temat były.
Omówiliśmy
częste.
Te wielkie sprawy, czyli że towarzysz Ziobro wręcz osobiście stanął w obronie komunistycznej szpiegowskiej firmy przeciw Amerykanom. On stanął jasno po pewnej stronie tego sporu.
Nie? To jeszcze było za poprzedniej prezydentury.
I to warto przypominać, bo wiecie, w żadnej innej telewizji, ani w żadnym medium dzisiaj nie usłyszycie tego, co słyszycie tutaj. Nie? To mam nadzieję, że jest jasne. Ale oni nawet takich ludzi jak my też nie zostawiają w spokoju. Przecież prokuratura rzuciła się na nas po tym, jak chińska komunistyczna gazeta Global Times zażądała od Polski uciszenia telewizji Idź Pod Prąd, ponieważ my się opowiadamy po stronie Tajwanu.
Który to był rok? 16, 17?
18, nie.
18 już?
Wydaje mi się, że 18. 18. I zaraz potem prokuratura ruszyła do pracy i zaraz potem wypichciła taki akt oskarżenia, w którym oprócz tamtych spraw, no, konfliktu, który się toczy 500 lat, katolicy, protestanci, mam zarzut postawiony, uwaga, nawoływanie do wszczęcia wojny napastniczej z Koreą Północną. Nie? To najwierniejszy sojusznik Rosji i Chin.
Zarzut, ten akt oskarżenia był tak ogólny,
śmieszny,
że to nawet wczoraj pani prokurator sama przyznała, no, że on rzeczywiście jest ogólny, ale tam jest tyle tych wypowiedzi, że zawsze można sobie przyporządkować wypowiedź do tego
oskarżenia. No to ona, ja nie wiem, jak ona tam szkołę kończyła, ale ja słyszałem o takiej szkole, dajcie mi człowieka, a już paragraf, toż my tam. Tak to mniej więcej taka była wymowa.
Skracając ten wątek w takim razie tej wojenki.
Także zobaczcie, że telewizja...
Nie chodzi o wybory, tak?
Zobaczcie, że był taki czas, że żadna telewizja, żadne medium w Polsce, ani internetowe, ani głównego nurtu, nie mówiło jasno o zagrożeniu chińskim.
To nawet niezależna przecież publikowała reklamy Huawei.
Kaczyński gdzie, kazał.
Jak ta pani z Solidarności mówiła, pani zapomnieliśmy nie, teraz, Chmielowska, tak?
Tak.
Że właśnie temu szefowi temu z Gazety Polskiej.
Sakiewicz.
Sakiewicz on jest, tak. Ma do niego za złe, że
jemu
że
Kaczyński, właśnie, ta, za pieniądze reklamy
Huawei w niezależnej były.
Huawei'a szły w niezależnej.
A on powiedział, że to srebrna.
Że srebrna kazała, czyli no srebrna Kaczyński. To jest Kaczyński. Także zobaczcie, mamy z najwyższej półki dowody, czyli sytuacja międzynarodowa, poparcie komunistycznej firmy szpiegowskiej przez ministra sprawiedliwości. Mamy nękanie jedynej telewizji w Polsce, która mówiła otwarcie o tym zagrożeniu. Na otwarte żądanie komunistów chińskich. Tu przychodzi do nas prokurator, nie? I chce zamknąć telewizję. Pierwszy wniosek w tym sądzie, który jeszcze w pierwszej instancji się pojawił, to żeby zamknąć telewizję, Idź Pod Prąd, zaaresztować sprzęt, a mnie wsadzić do psychiatryka. No, no to taki postulat, że tak powiem, ze strony oskarżycieli
rodem ze Związku Radzieckiego.
Przyszedł. Nie? Czyli no to jest psychuszki, oto to jest mniej więcej ten poziom. Nie? Także chodziło o to, żeby zniszczyć, no może się nie da wsadzić do więzienia, ale przynajmniej się zbruka dobre imię, no to po części się im udało, nie? No bo ludzie jak mówią, prokurator, to na pewno coś jest na rzeczy i tak dalej, stąd ta moja wczorajsza mowa, nie? Że tu kto inny powinien siedzieć, powinniśmy się zamienić dokładnie stronami, no. Ja mogę być oskarżycielem posiłkowym na tych procesach rozliczenia katokomuny, proszę bardzo, no to tam już jak tam nowa władza zechce, to może mnie poprosić, to ja tam trochę mogę powiedzieć w tej sprawie, nie? Ale wróćmy do meritum. Do tego jeszcze nałożyły się ogromne nadużycia finansowe, znaczy złodziejstwo tej kliki Ziobry. Nie? Mam na myśli to, co robił ten jakiś Żalek czy Żelek, bo ja też nie mogę tego...
No ten ich cały fundusz jakiś, bo on tam mieli
CBCR jakiś tam jakiś, nie?
Ale to jest jeszcze jedna 100 rzecz.
100 milionów, 50 milionów, różne.
Mielan chyba.
No tam, wiesz, oni ze sobą dwie frakcje tam...
Ziobro miał taki fundusz na te ofiary jakoś tam.
A to na ofiary to jeszcze inne, ale Żalek to był gdzieś tam. No w każdym razie te ofiary, znaczy te afery...
No ale to Czarnek Ziobry, też tam przecież rozdaje, tam każdy rozdaje.
Nie rozdaje, kradnie.
No nam kradnie. Rozdaje.
I przekupuje innych, nie? To jest zbrodnia.
Ale co było tym konkretnym, jak myślisz, tym takim, taką iskrą, która podpaliła ten konflikt, który już wiemy, że trwa już od nie wiem ilu, z 5-6 lat. Od jak ten rząd powstał, to oni się żarli i już ta prawica miała się rozpadać, już rozmawiamy o tym, pewnie z 10 raz być może i ciągle nic z tego nie wynikało. Tym razem myślisz, że coś wynikniesz, bo zbliżają się wybory, to co? No to albo pójdą razem, albo nie pójdą, tak?
Myślę, że nakładają się na to dwa czynniki. Pierwszy, no to tak bez wyborów to by było trudno, bo by stracili większość w Sejmie, bo tam ci
czyli
posłowie...
stawiasz tezę, że w takim razie nie będzie też dymisji. Może od razu o tym, no, bo przecież
poczekaj,
Morawiecki
poczekaj,
dymisjonować Ziobrę.
To, czy się tam go zdymisjonować, to są...
Straciłby wtedy prokuraturę.
To są w ogóle, to straci niebawem. No to tam będzie 4 miesiące trzeba poczekać, czy ileś, nie?
No to jeszcze może w tym czasie parę zarzutów postawić.
Ale no to już niech se stawia, no ale są jeszcze sądy, no to naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni ze sposobu prowadzenia tej
sprawy. Ja nie mówię teraz o nas, tylko mówię bardziej o PiS-ie, który może się czuć zagrożony.
To też rzutuje, no bo przecież sędziowie też
czyli
widzą,
myślisz, że
co
dymisji
się
nie będzie
w Polsce dzieje. Ale w ogóle... Nie sprowadzajmy do głupot poważnej debaty.
Ja nie sprowadzam,
debaty,
tylko nie? Pytam. Będzie dymisja czy nie?
Ale ja nie wiem i mam to w dupie.
Okej, czyli
rozumiesz,
nie?
No
to, no, bo ale inaczej to ogóle... nie powiesz za bardzo, kto wygra też tą wojnę.
A nie, no powiem. Tylko daj mi
czyli
się...
Czyli powie po wyborach, rozumiem, tak?
Swobodnie, że proszę. Tak powiem, bo już się pogubiłem w tych wątkach, bo które
mamy
my tam...
mało czasu, także skracam trochę.
Tam z czasem to tam jakoś sobie możemy dać radę.
To podsumuj, kto wygra tą wojnę.
Poczekaj, bo najpierw... Zapytałeś mnie, dlaczego teraz jest eskalacja. No i ja odpowiadam. Są dwa czynniki. Pierwszy wyborczy, bo i tak pewnie mogą stracić władzę. Ziobro im wiele nie da, to go wyrzucą z łódki.
Może
nie?
Im to coś więcej da.
A nawet myślę, że gdyby wyrzucili Ziobro z łódki, to mogą parę plusów dostać. Mogą takich ludzi, którzy już są naprawdę zgorszeni tym, co Ziobro odstawiał w sądy, jak upodlił prokuraturę. Bo to, co zrobił Ziobro z prokuraturą, z tymi ludźmi, to jest upodlenie. Oni przecież ślubowali, oni wiedzą, jakie są...
Na przykład dali jakiegoś ministra sprawiedliwości i na przykład rozdzielili znowu funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, mogliby parę plusów załapać.
Tak, także wyrzucenie Ziobry, który jest znienawidzony najbardziej, można powiedzieć, z tej pisowskiej ekipy, mogłoby Kaczyńskiemu, nomen omen, dać więcej plusów niż te 3% tego ryzykowo-ziobrowskiego elektoratu, a ten
i tak
niech się
na
goni.
Zagłosuje.
A ten się, niech się goni i tak nie będzie miał na kogo zagłosować, to... w końcu przyjdzie do PiS-u. Także Kaczyński może w ten sposób rozgrywać, ale jest drugi czynnik. To jest wojna. To jest wojna z Rosją. Dzisiaj wchodzi praktycznie w nowy etap, ale to zaraz z doktorem Pawłuszko będziecie rozmawiali. Także dlaczego jest to przyspieszenie?
No to wojna trwa półtora roku.
No to, ale dlatego ci mówię o dwóch czynnikach, które się nałożyły. Wybory i wojna. Amerykanie wchodzą coraz bardziej. Także im się spieszy, nie? A tutaj jest dogodna okazja zasadzić kopa Ziobrze, tak jak go nazywa krową, nie? No to właśnie wybory. No i to Obora. Się razem teraz zeszło i Zbyszek, sorry, winę tu.
Czyli myślisz, że to będzie koniec Zbyszka?
Tak myślę.
Że tym razem...
Znaczy zrobi karierę w służbie celnej.
Aha, czyli jakaś tam, nie wiem, ambasador gdzieś tam w jakimś Paragwaju, coś takiego?
Nie, w służbie celnej.
Aha,
przepraszam,
wiem, o co ci chodziło. Czyli tak myślisz, że taki będzie koniec? Czy w takim razie można powiedzieć, że będzie takim kozłem ofiarnym?
Jakim kozłem ofiarnym? Jakim kozłem ofiarnym? Przecież mówimy o rozgrywce, o przyszłość Polski, rozgrywce różnych czynników, różnych agentur i sił wpływu. Także Morawiecki jasno wybrał opcję proamerykańską. To jest dla mnie oczywiste. Nie? I tam jeździ do Stanów, oni go przyjmują, pisze te artykuły przeciwko Huawei. Także tu Morawiecki, że tak powiem, niezależnie od jego przeszłości i go wcale nie bronię, nie myślę, że jest szlachetnym, dobrym człowiekiem i tak dalej, bo nie. Ale wybrał opcję proamerykańską, a Ziobro wraz ze swoją kliką ma opcję podobną do Konfederacji. No to już wiecie,
a co,
jak to się musi
Czarek
skończyć.
Zadaje pytanie, co z hakami, które Ziobro ma?
No tu Kaczyński ma jakiś problem, ale wiecie, haki to nie jest takie łatwe. To nie jest taka łatwa sprawa, bo
na Ziobrę pewnie
po pierwsze
też
na Ziobrę mają haki, tam już były różne artykuły, coś o jego żonie, już tam wiesz, Kaczyński mu powiedział, no słuchaj, no masz haki, a ja mam lepsze, no i co? No i skacz. No, także z tymi hakami to ja bym się tam
nie ma się czego bać. Okej. Okay. U was jeszcze czas na wasze głosy, na chwilę jeszcze z tym tematem. Prezes chce zobaczyć, kto jest kim przed wyborami, pokłócić się i zaczną pokazywać, kto jest kim. Tomasz Szandar. Myślisz, że to jest takie sprawdzenie, kto ma większe siły?
Nie. Powiedziałem jasno, to jest rozgrywka o przyszłość Polski, o przyszłość geopolityczną. I naprawdę trzeba się modlić, bo Kaczyński wcale nie jest proamerykański. Kaczyński wcale nie jest prozachodni. On ma zryty beret katokomuną. On opowiada głupoty, że trzeba się oprzeć na kościele katolickim, nie? Że poza kościołem katolickim to jest tylko nihilizm i tak dalej. I to on przecież stał za rozwojem współpracy z komunistycznymi Chinami i z Rosją.
Duda też.
O, to przecież to jest dla mnie oczywiste. No tak, jak jeszcze chcesz to jeszcze ja przejście chcę, teraz, do procesu.
Ja chcę jeszcze pytanie do ciebie. Czy myślisz, że ta sprawa się będzie miała jakieś przynajmniej rozstrzygnięcie przed wyborami? Czy doczekają do wyborów, nie pójdą razem i to będzie taki
koniec?
Nie,
no to
koniec.
Będzie, kiedy te listy, to już mówiłem, nie? Że kiedy te listy będą
czyli
utworzone...
Czyli przed wyborami, przed listami przed nic się wyborami, nie wydarzy. Żadnych tam dymisji.
Nie, no to się wydarzy, bo te listy są przecież tam,
nie no tak, wiem, no, dwa miesiące. Nie będzie dymisji ministra Ziobry, nie wiem, jakiejś rozpadu koalicji z Hukiem.
Prawdopodobnie
doczekają.
On, jak już zostanie wykopany z tych list, sam będzie musiał dokonać...
I co, i wtedy będzie chyba dymisja, tak? Czy pozwolą...
Wtedy będzie dymisja, prokurator, no różne takie rzeczy.
Myślisz, że dlaczego tej dymisji jeszcze na razie nie ma? Kaczyński go trzyma, nie wiem, bo nie jest pewny, nie chce dać Morawieckiemu pełni władzy jakiejś, czy tam większej władzy, może nie pełni?
Nie, no myślę, że wiesz, jeszcze gdyby teraz go kopnęli, to Ziobro miałby czas na kontrofensywę. A oni go kopną wtedy, kiedy nie będzie miał czasu.
Nie będzie mógł sam się wystarczać.
Dlatego czekają, już im nic wielkiego nie zrobi. Wiesz, to jego śledztwo, to takie wymachiwanie szabelką, mówię o śledztwie nad rakietami, tam.
No, mogłby i w Parczewie jakieś śledztwo zrobić. Okej, była sonda na naszym, gdzie jest ciągle na naszych mediach społecznościowych. Kto wygra tą wojnę? Zobaczcie teraz jej wyniki. No, myślałem, że pokażemy te wyniki. Na razie ich jeszcze, to w takim razie są wyniki, ja ich nie mam, zaraz je dostanę. To za chwilę.
Zaliczyliśmy wpadkę.
Zaliczyliśmy się nic nie stało. Tu
ale
mam jeszcze...
Mam nadzieję, że wybaczycie nam, bo my ledwo żywi.
Bo jeszcze musimy te wyniki najpierw wiesz, stworzyć. Wesoły
no
Foludek
no,
pisze...
Nie stworzyć chyba.
Ja tak sobie żartuję.
Nasi widzowie głosują.
Już Pinokio... Pinokio to minimalnie mniejsze zło niż zero, bo zero to zło najgorsze. Też jesteś tego zdania?
Tak, tak, ogólnie tak.
Okay.
Co nie znaczy, że w ocenie działań Morawieckiego w Europie Ziobro nie ma racji. Rozumiecie? To, żeby była jasność, ja wcale nie
jeśli
pochwalam.
Chodzi o te pokrzykiwania na Brukselę, a potem i tak wszystko
nie,
wprowadzają,
no,
tak?
I te energetyczne, wiecie, zgodzenie się na te jakieś aberracje, samochody, jakieś energetyka, to w ogóle horror,
prawa
nie?
Do emisji, to wszystko.
To horror, ale to się da wypowiedzieć tam jednym, cmoknijcie się, nie? Tam już jak się, wiecie, nowa władza będzie, także no,
zobaczymy.
Muszę, że...
Mam już te wyniki tej sondy. Kto wygra? O, jest ciekawa opcja. Trzecia opcja, nic się nie zmieni, jest najwięcej głosów. 76% mówi, że nic się nie zmieni. Czyli rozumiem, że to uważacie, że to jest kolejna enca wojna już Ziobro-Morawiecki. Morawiecki 16%, Ziobro 7%.
No to przynajmniej dwa razy więcej ponad ma Morawiecki w tym starciu. Jest, wiecie, takie duże zjawiska. No my nie znamy, co się dzieje w zaciszu gabinetów. Nie znamy tych haków, tego wszystkiego, tych nacisków. My, że tak powiem, po owocach. Jak
no, ale
Jezus...
widać, że już tym razem idzie na ostro. Na pewno ostrzej niż poprzednio.
Czekaj, nie? Jeszcze to jest jeszcze mały. Na ostro to oni potrafią, żeby podkręcać emocje i tak dalej. Ja chcę o czymś innym powiedzieć. Nie widzimy, co jest za sceną, ale potrafimy sądzić po owocach, tak jak Jezus przykazał. I jeśli poseł Cymański, a to jest, mówię, stara, jak
wyga.
Mówię, wyga.
Wyga.
Nie? I on mówi, że on przejdzie do PiSu.
Jak jeszcze to wyborów dalej nie ma.
To już nie jest zabawa. Weźcie to pod uwagę.
To dosyć, powiem ci, że wcześniej tak się już...
No, to wiatry,
asował,
wiatry tam, no, wiecie,
pół
idą.
Rok przed wakacjami, a ten już tak szybko... No. Szybko tu zmienia front. Okej, to za chwilę przechodzimy do drugiej części programu, a w niej porozmawiamy o echach wczorajszego procesu. Widzieliście wczoraj twój kolejna odsłona, proces już teraz przedostatnia chyba,
nie, przedostatnia no ostatnia, na teraz. Nie, no proces się skończył, tylko ma być ogłoszony wyrok.
No tak, ale zdaję sobie sprawę i pewnie też, że tutaj jeżeli nie byłoby wyroku uniewinniającego, no to nie dasz za wygraną i dalej będziesz szukał sprawiedliwości. Także no tej jakiegoś etapu już mowy końcowe były, jest już dostępna twoja mowa końcowa. na naszym YouTubie możecie zobaczyć. Zachęcam.
Na Facebooku też.
Jest.
Dzięki za zachętę.
Naprawdę, no to mam od siebie pytanie. No, skąd ty bierzesz odwagę, żeby tak mówić przed sądem, bo ja sobie nie przypominam, żebym coś takiego widział, nawet jakichś tam polityków, coś tam, no ludzie jednak się no, boją, bo ten sąd może ich skazać. Ty tam wręcz krzyczałeś na ten sąd, on tam cię próbował jakoś uspokajać, ale no, tam żadnej była duża pewność.
Myślę, że sędzia jest zorientowany w podłości całej tej sprawy. To jest doświadczony sędzia. Już w wieku chyba trochę starszym niż mój, czyli wiele widział. I on potrafi po pewnych bardzo niewielkich, jakby to powiedzieć, cząstkach informacji sobie resztę dopowiedzieć. I wie, że to jest podłość i zmowa. Nie? No ale to dlatego on rozumiał, że człowiek uczciwy, który przez państwo zostanie w ten sposób potraktowany, to nie może się inaczej zachować niż ja. Także mimo, że tak no, chciał troszeczkę jakoś w pewnym momencie ostudzić emocje, ale powiedziałem, że to, bo to nie jest zabawa. To się zhańbiło państwo polskie.
No ale skąd ta odwaga twoja? Brak strachu kompletny jakiś taki przed tym sądem.
Jest takie powiedzenie. Wielu ludzi to mówi, ale niewiele robi. Że ja klękam tylko przed Bogiem. Tak ci to odpowiem.
Kto jeszcze nie widział tej mowy, to nie jest długi materiał. Wydaje mi się, że około 10 minut na naszym YouTubie. Jeszcze raz zachęcam. No, to, co tam mówiłeś, to powinno, według mnie, ja byłem wczoraj, każda z tych mów, bo dzisiaj zobaczycie mowę mecenasa Turczyna na dogrywce, jeszcze mowa mecenasa Wróblewskiego. Każda z tych mów, myślę, że jeżeli taki człowiek z ulicy by ją usłyszał, no to by został przekonany. Ty wskazywałeś, że po pierwsze, ty nie poszedłeś do żadnego kościoła, nie burzyłeś żadnych tam, nie wiem, figurek, nie ścinałeś drzewa w Parczewie.
Nie zakłócałem nabożeństw niczyich.
Mówiłeś
oni,
tylko to.
Oni przychodzą do mojego kościoła.
Tak,
mojego,
mówiłeś na swoim
wiecie,
kanale
teraz,
na YouTubie.
Teraz hejterzy mówią, że to jest mój kościół, a nie Jezusa, czy coś takiego. No to przecież trzeba w jakiś sposób uprawiać komunikację. No przecież nie mówię do kościoła baptystów, do kościoła zielonoświątkowców, czy do katolickiego.
Wskazywałeś
mówię do tego,
też,
gdzie jestem pastorem. Ty też możesz powiedzieć, jedynym, że to jest mój kościół.
Jedynym przestępstwem w twoim życiu to pewnie było kilka mandatów.
To tak
mówiłeś, że
na palcach jednej ręki bym policzył.
Poszlakowaną opinię, pokazywałeś swój dorobek. Naprawdę no, było to bardzo mocne wystąpienie. Myślę, że nie ma co dłużej tego opisać. Musicie to zobaczyć, tak powiem. Jakie twoje wrażenia? No bo dużo wczoraj już też komentowałeś. Zaraz przeczytamy wasze komentarze. Wybraliśmy część z waszych komentarzy właśnie pod tą mową, czy ogólnie pod wczorajszymi naszymi materiałami o procesie. Jakie ty masz już dzisiaj kurz opat, że tak powiem, przespałeś się z tym opinię na temat tego, co się wczoraj wydarzyło?
No to mam w głowie porównanie dwóch obrazów. Pierwszy to takie zdjęcie, kiedy prezydent Duda wręcza księdzu tam, nie wiem, arcy jakiemuś
Jędraszewskiemu,
krzyż kawalerski.
Orderu Odrodzenia Polski, tak?
Tak. I jeszcze mają takie inne zdjęcie, taką faz, bo tu mu wręcza, a później tak ładnie sobie stoją. Taki duży i mały, jakbyście taki...
Jest.
O, to właśnie, możecie troszkę przybliżyć, jak to ładnie wygląda. I to jest człowiek, który stoi na czele organizacji, dokładnie jest międzynarodowa organizacja, no, mająca krwi najwięcej chyba w historii na swoich rękach, w naszym czasie, no, ogromne zbrodnie nadużyć finansowych i no, praktycznie handlu dziećmi, bo sobie podsyłali wikary, proboszczowi i tak dalej. Także handel żywym towarem, pedofilia na ogromną skalę i tak dalej. Zobaczcie, ten człowiek, Jędraszewski, który stoi na czele oddziału polskiego tej mafii, on dostaje order odrodzenia Polski. Przecież oni prowadzą Polskę do zguby. A ja, który na pewno z dużo mniejszym rozgłosem, ale od lat wczesnych, no praktycznie od końca liceum, bo to już w klasie maturalnej.
Krzyż Kowanderski Orderu Odrodzenia Polski, tak się to nazywa.
W klasie maturalnej no, zaangażowałem się w walkę o wolną Polskę. I cały czas do dzisiaj, przez 40 lat, mniej więcej tym się zajmuję. Nikt nie może mi nic zarzucić. Zobaczcie, prokuratura prześwietlała mnie na każdy możliwy sposób i nasz Kościół. nie mają niczego prócz pierda. Jędraszewski z orderem odrodzenia Polski, a ja zagrożony wyrokiem więzienia w tym samym państwie.
Możemy pokazać jeszcze to poprzednie zdjęcie. Tam ciekawe też są osoby z tyłu. Tutaj też patrzę sobie, jest Dziwisz, jest oto drugie Dziwisz.
No i co się
tam
dziwisz?
Szydło. Tam z tyłu, to nie wiem, to jest Poncyliusz, czy ktoś, widziałem go chyba u ruskiego ambasadora, także tam dosyć ciekawa ekipa. Może czas teraz na wasze głosy pod wczorajszym. Bo przypomniałem, pan Mariusz Milewski wczoraj w naszej telewizji gościł. On mówił, że właśnie wypowiedzi pana Jędraszewskiego obrażają jego uczucia. Jakoś za to nie jest, nie wiem, sądzony, w ogóle nawet o tym się nie mówi za bardzo krytycznie, tylko tu widzę Krzyż Komandorski. Myślisz, że, znaczy inaczej zapytam, czy to jest duża niesprawiedliwość, czy to cię rusza, czy po prostu wiesz, że tak jest i okej? Okay.
Nie, to każdego człowieka musi ruszyć, nie? Bo Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo i poczucie sprawiedliwości jest w każdym z nas. Mniejsze lub większe, możemy je tłumić i tak dalej, ale to rusza każdego człowieka i myślę, że Polaków to ruszy. To jest moja nadzieja i wczoraj przed sądem mówiłem, mamy państwo odwrócone, gdzie szuje są nagradzani, a ludzie uczciwi są ścigani. Odwrócone państwo. Dzisiaj w Pomyśl, dziś rozwijałem tę myśl. Jak ktoś chce, może sobie zobaczyć. I taki stan nie może trwać długo. Nie? Bo po pierwsze, on burzy naturalny porządek. Po drugie, on wzbudza gniew Boga. A Bóg powiedział, że patrzy na to, czy narody zbliżają się do Jezusa, czyli też Jego woli, czy też oddalają. Naród polski się, mówię o ekipie rządzącej, o państwie, oddala się. Jest upadek moralny, degradacja kompletna państwa, zapisu. Nie? Wcześniejsze ekipy, katokomuna cała, nie? Po 1944 roku, no, niszczyły naród polski. Państwo było kadłubkiem, czy można powiedzieć jakimś komedią niekiedy. Ale to, co zrobił PiS, idąc, mówiąc, że dobra zmiana, że teraz wreszcie sprawiedliwość, teraz prawo, teraz zwykli ludzie. To zobaczyliście, jakie to, jak mówi towarzysz Morawiecki, krowy albo i co gorszego. Nie? Każdy Polak już to widzi. I jeszcze do tego przyszła dekoniunktura, przyszła drożyzna, także już nawet ci, którzy byli obojętni na te sprawy sumienia, sprawiedliwości, wolności i tak dalej, boją się o swój los.
800 plus ma być.
Ale oni już wiedzą, że 800 plus to znaczy inflacja 1500 minus.
To już ci mądrzejsi. Przeczytam teraz część z waszych komentarzy i zaraz przejdziemy do trzeciej części programu właśnie pod wczorajszą twoją mową procesową czy innymi naszymi produkcjami wczoraj, bo była też relacja live z procesu tutaj w studiu. Bardzo ciekawi goście. GN24. Jestem katolikiem i jest mi wstyd za nasz Kościół. Całym sercem jestem za pastorem i myślę, że wszyscy normalni katolicy tak samo. Kicek. Jak to ja jako chyba jeszcze katolik, już od dawna niepraktykujący, też nie zgadzam się na dyskryminację i prześladowanie mniejszości wyznaniowych w Polsce. Murem za pastorem Chojeckim. Jolanta Niźnik. Ten podniesiony ton i zdenerwowanie jest uprawnione. Jestem katoliczką nie z wyboru. Słucham od czasu do czasu telewizji Idź Pod Prąd. Nie zawsze się zgadzam z panem Chojeckim. Mojego sumienia pastor nie obraził, natomiast otworzył mi serce na Jezusa. Brawo, mowa końcowa, super. Anita Mroczkowska. No, najwyższy czas zmieść tę hipokryzję sądownictwa w Polsce. Brawo, pastorze, wielki szacunek. Jerzy Lejba, pastorze Chojecki, wielki szacunek za powiedzenie całej prawdy przed sądem. Proszę tak trzymać i walczyć z tą ubecją katolicką. Bóg z tobą, to kto da tobie radę do zwycięstwa. Pozdrawiam z Chicago. Janusz Tadeusz, byleby wesprzeć pastora Chojeckiego, to był dla mnie zaszczyt, że mogłem tam być, gdzie wiem, że powinien być człowiek.
Amen. No, dziękuję, to już wielokrotnie powtarzałem, jestem naprawdę wam wdzięczny, bo jednym z komponentów źródła tej odwagi to była wasza obecność, wasze oddanie, wasze poświęcenie, bo przecież ludzie przyjeżdżali niekiedy tysiące kilometrów na ten proces za swoje pieniądze, nie? Nikt tu nikomu nie płacił, nie? Każdy widział, że to jest ten czas, gdzie trzeba być tu w Lublinie. Ci, którzy nie mogli, pisali komentarze, wspierali, także finansowo, także wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Ale na co jeszcze liczę? Bo odwaga jest zaraźliwa. I ktoś musi dać przykład. Pamiętasz mój ulubiony film?
No, pamiętam.
Co major Hubal mówił? Teraz jest czas, bo totalna klęska, wszystko spadło. Teraz jest czas demonstracji. Teraz jest demonstracji w sensie pokazania odwagi. Pokazania, że nie klękniemy. Pokazania, że się nie ugniemy. Jak ludzie to zobaczą, tutaj sprzedajne nocniki, czyli dzienniki. Żaden, za wyjątkiem kuriera lubelskiego, nie napisał o tym.
Zobaczcie. Fajny artykuł, możecie znaleźć go, podawaliśmy go też na Twitterze.
Bo gdyby to dotarło dzisiaj do Polski, to co tam powiedziałem i różne inne rzeczy, bo tutaj całej prawdy to ja nie powiedziałem jeszcze, tam wiecie, no 6 minut, no nie można wszystkiego zawrzeć, no ale nie chciałem też cierpliwości sądu i waszej nadużywać. Ale gdyby przekaz telewizji Idź Pod Prąd dotarł do całej Polski, to o wybory byśmy się nie martwili.
Okej, dziękuję ci za dzisiejszy udział w naszym programie. Za chwilę przejdziemy do trzeciej naszej części, gdzie gościem naszym będzie dr Tomasz Pawłuszko. Dziękuję ci jeszcze raz.
Bardzo dziękuję i dziękuję tym uczciwym katolikom, którzy rozumieją, że nie o żadne moje przestępstwa tu chodzi, że to jest zemsta katokomuny. Dziękuję wam, że stajecie po stronie prawa, a nie lewa, i sprawiedliwości.
Dziękujemy za oglądanie naszej drugiej części. Za chwilę widzimy się w trzeciej części naszego programu. A teraz naszym gościem jest dr Tomasz Pawłuszko, doktor Uniwersytet Opolski, Instytut Sobieskiego. Panie doktorze, witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Przejdziemy do tematów no, polsko-ukraińskich, ale militarnych. Może na początek sprawa głośna od początku naszego tego tygodnia. Atak na obwód białgorodzki, tam rosyjski korpus ochotniczy, tak się nazywają rosyjscy tak zwani partyzanci. No, ofensywę na razie chyba nie za dużo. Możemy gdzieś tam w tle sobie zobaczyć, jak to tam na internecie widzimy te różne mapki, no ale na pewno głośną. Jak pan ocenia to, co się tam wydarzyło? Czy to jest jakiś na razie tylko symbol, czy zapowiedź jakiejś większej ofensywy w tym kierunku?
To jest taki konflikt psychologiczny raczej. Znaczy, to jest użycie wojny hybrydowej przeciwko Rosjanom, czyli wykorzystanie tych narzędzi, tak zwanych zielonych ludzików, do ekspansji na terenie Rosji, bo wiemy, że ukraińskie wojska etnicznie, że tak powiem, ukraińscy wojskowi nie mogą zaatakować innego kraju, byłoby to de facto ogłoszone jako wojna. Natomiast rosyjscy partyzanci albo Rosjanie z Ukrainy mają taką możliwość teoretycznie, prawda? Więc jeszcze do tego dochodzą te hasła o wyzwoleniu od reżimu Putina. To jest oczywiście nakierowane na efekt psychologiczny, bo ta formacja liczy może kilkaset osób, tak więc ona nie ma zdolności bojowej do przełamywania frontu czy zajęcia Białgorodu. Chodzi o wywołanie takiego efektu psychologicznego, przykrycie tego problemu z Bachmutem, który był grzany w rosyjskich mediach w ostatnich dniach. Także no, to jest zdecydowanie skuteczna operacja informacyjna ze strony Ukraińców oczywiście, tak? Bo przecież to oni wyposażyli te formacje w sprzęt.
Przygotowanie artyleryjskie też ukraińskiej artylerii. Dzisiaj czytałem, nawiązując do wypowiedzi kiedyś Putina, że dostali posiłki ze sklepu, oczywiście z posiłkami, także nie wiadomo skąd, także może ta ofensywa się tak szybko nie wyczerpie.
Znaczy, to wiadomo, no, to są zielone ludziki, mają mundury ze sklepu z mundurami, czołgi ze sklepu z czołgami i tak dalej. Nie wiemy tak naprawdę, jaki jest cel tego poza... Oczywiście cel militarny taki musi być bardzo ograniczony. Chodzi o to, żeby we wszystkich rosyjskich mediach się o tym mówiło, bo te formacje oczywiście zaraz się wycofają z Ukrainy, ale, znaczy z Rosji, ale chodzi o to, żeby rozproszyć trochę rosyjskie siły, także na całym pograniczu z Ukrainą, po to, żeby uniemożliwić tego typu akcje. A gdyby doszło do jakichś akcji werbunkowych ze strony Ukraińców, werbowania Rosjan, czy gdyby się jeszcze jakieś oficjalne formacje rosyjskie przyłączyły do armii ukraińskiej, no to byłby na pewno szok dla Moskwy. I wydaje się, że nie jest to niemożliwe. Przy czym nie jest to jeszcze ta ofensywa, o której mówi się od jakiegoś czasu. Prezydent Zełenski w ostatnich tygodniach tonował nastroje, mówił, że potrzeba jeszcze więcej czasu na szkolenie, że tych brygad wyposażonych w zachodni sprzęt jest jeszcze za mało. To jest też szukanie takiego dogodnego momentu, żeby uderzyć. Pamiętajmy, że jeszcze w roku 15 Ukraińcy przypuścili taką kontrofensywę, a wtedy Rosjanie mieli dużo więcej terytoriów ukraińskich zajętych niż teraz. Bo na przykład Kramatorsk i Słowiańsk były pod kontrolą separatystów. W tej chwili no nawet rosyjska armia nigdy się do nich nie zbliżyła, dopiero doszli do Bachmutu tak naprawdę. Więc chodziłoby o to, żeby uderzyć w najbardziej odsłoniętym miejscu, a jednocześnie ograniczyć straty, zaskoczyć przeciwnika tam, gdzie on jest słabszy. W związku z tym być może w tej chwili teraz przyszedł czas na takie operacje psychologiczne, na straszenie żołnierzy przeciwnika, na rozsiewanie propagandy i tak dalej.
No już rzeczywiście ten popłoch jest. Dzisiaj widziałem, też widzieliście przed chwilą, już korki na ulicach Białgorodu, już tam uciekają ci ludzie bardzo mocno. Mają, gubernator chyba chce wprowadzić ograniczenia, jeśli chodzi o transport, bo Rosjanie się przestraszyli. Też widziałem chyba helikoptery Mi-8, zdaje mi się, jak latają już nad tym miastem i też już wyrzucają te flary takie cieplne, żeby, czyli boją się zestrzelenia już latając nad swoim miastem rosyjskim. Także rzeczywiście strach tam nastał. Myśli pan, doktor, że rzeczywiście to jest takie, no po tym Bachmucie, który widać było, że to się zanosiło na ten upadek od dawna, tam niektórzy mówili, że no może zaraz Ukraina wyjdzie z jakąś wielką ofensywą i gdzieś tam odbije to, no może tak będzie, na razie się to nie wydarzyło. Czy to jest tylko takie odwrócenie uwagi od tego, może też od razu zapytam, co się stało w Bachmucie, czy to miało jakieś znaczenie, to wycofanie Ukraińców, czy to jest przewidywane od dawna i to nic nie zmieni?
No, w realiach frontowych to w tej chwili nic nie zmienia. To miasto jest zburzone praktycznie. Bronienie się tam jest utrudnione po prostu, ponieważ teren jest całkowicie kontrolowany przez drony. Nie ma za bardzo gdzie się schować, bo budynki są zburzone. Także no, to jest oszczędzanie życia ukraińskich żołnierzy. Ze strony rosyjskiej był ogromny nacisk na to miasto, zwłaszcza ze strony Wagnerowców, którzy prawdopodobnie otrzymali po prostu zlecenie od rządu rosyjskiego na zdobycie tego miasta. No i to zlecenie z ogromną utratą siły żywej zrealizowali. Tylko co z tego, skoro w ciągu miesiąca, dwóch prawdopodobnie Bachmut zostanie otoczony i odzyskany przez siły ukraińskie. Tak więc cała ta ofensywa w miejscu, które nic Rosjanom nie daje, bo nie daje to dogodnych pozycji do ataku na kolejne miasta, związano masę sił i środków w związku z tym atakiem, więc Ukraińcy powstrzymywali siły wroga, dopóki miało to militarny sens i też taki symboliczny. I jak się poprawił klimat, pogoda, znaczy mówię klimat polityczny również, no to można było trochę to miasto odpuścić z takich przyczyn zupełnie no, realistycznych już wtedy, tak? Bo gdyby Ukraińcy wyszli z Bachmutu zimą, to byłoby odczytane jako porażka, a teraz jest to odczytywane jako no, zupełnie racjonalna decyzja, bo nie ma sensu bronić ruin. To nie jest gra komputerowa, to jest realne życie. Trzeba chronić życie żołnierzy, którzy utrzymali ten posterunek no, przez praktycznie pół roku. No, tak czytałem, więc no, dla Rosji...
na internecie porównanie.
Jest to takie powtórzenie Mariupola, prawda? Że rok po zdobyciu Mariupola zdobyli Bachmut, tylko że ten Bachmut tak naprawdę jest no niewielką zdobyczą. Tak. I bardzo niewielką od bardzo, bardzo dawna.
To właśnie od bardzo, bardzo dawna czytałem na internecie takie porównanie, że bitwa pod Stalingradem podczas II wojny światowej trwała chyba 140 parę dni, tam coś pisało, ten rząd wielkości, a pod Bachmutem około 250 czy 240, także to jest kilka miesięcy dłużej. Panie doktorze, przejdźmy może teraz troszeczkę do lotnictwa, bo mamy i w Polsce informacje i z Holandii, bo już o tej Holandii się mówiło od dawna, że dzisiaj też czytałem, że Holandia jako pierwsza ma przekazać F-16 Ukrainie. Czy może coś pan więcej na ten temat słyszał, wiedział, czy to rzeczywiście jest realne, że no ta Holandia w sumie jakiś niewielki dosyć kraj, ale czy będzie takim prekursorem w tej koalicji teraz myśliwskiej?
Ja o tym pisałem już w lutym, że przekazanie samolotów F-16 jest kwestią czasu. I w ogóle ten temat pojawił się jesienią zeszłego roku. I wiadomo było, że prawdopodobnie, skoro już się o tym mówi nieoficjalnie, albo mówi się nieśmiało, to znaczy, że szkolenie załóg prawdopodobnie już trwa, bo już na jesieni wiadomo było, że rosyjska ofensywa utknęła, że nie ma nowych zdobyczy. Ostatnie zdobyte miasta to był bodajże lipiec 22 roku, chyba Lisiczańsk z tych dużych miast został zdobyty i od tamtego czasu Rosjanie tracą teren, no nie licząc tego skrawka dookoła Bachmutu. I tak naprawdę przewaga lotnictwa rosyjskiego też nie była jakoś specjalnie tutaj duża. Chodziło o uzyskanie takiego efektu psychologicznego, że na wypadek też, gdyby skończyły się rakiety przeciwlotnicze, to Ukraińcy będą mieli lotnictwo gotowe do walki w powietrzu z siłami rosyjskimi i wydaje się, że jest to możliwe. Natomiast nie sądzę, żeby stało się to przed późną jesienią tego roku, ponieważ szkolenie na tego typu sprzęcie to są całe lata. Nawet jeśli ukraińscy piloci ćwiczą intensywnie od roku, to jest mało. Major Fischer pisał w Polityce, pilot zresztą, że polscy piloci szkolili się ponad 2 lata na F-16 w Stanach Zjednoczonych. Ukraińcy w warunkach wojennych mają mniej niż rok, także to nie jest dużo, więc na pewno Ukraińcy, jeśli chcą odzyskać swoje ziemie, będą musieli w dużej mierze polegać na wojskach lądowych i na wsparciu dla tych wojsk lądowych, czyli śmigłowce, tak, helikoptery, logistyka, transportery opancerzone, systemy dronowe i oczywiście artyleria i pociski dalekiego zasięgu, o czym już mówiliśmy ostatnio. Także to jest pilna potrzeba i wydaje się, że wreszcie alianci zaczęli ten sprzęt dostarczać, począwszy od Brytyjczyków, czyli te pociski o większym zasięgu. Mówi się w kuluarach o tym, że Niemcy mogliby dostarczyć pociski o zasięgu 500 kilometrów. Tak więc to też ma pewien wymiar psychologiczny. Ja w tej chwili nie sądzę, żeby samoloty F-16 coś zmieniły na polu walki, ponieważ prawdopodobnie do jesieni obie strony będą już tak wyczerpane, że te akcje zaczepne będą raczej ograniczone.
Panie doktorze, to zapytam na koniec tego ukraińskiego wątku. No, troszeczkę już pan o tym powiedział, o tej ofensywie, o której mówi się od kilku już miesięcy spodziewanej ukraińskiej. Pan doktor powiedział, że to, co się dzieje pod Białgorodem, to jeszcze nie jest ta ofensywa. Powiedział pan słowa prezydenta Zełenskiego, że jeszcze za mało jest tych brygad. Czego się pan spodziewa, jeśli chodzi o tę ofensywę? Kiedy ona by nastąpiła? Miałaby nastąpić? Gdzie? Czy to będzie jakaś jedna duża, czy może jakieś kilka mniejszych? Jakie jest pana zdanie na ten temat?
No, przywództwo ukraińskie na pewno wie, że jakiekolwiek niepowodzenie na froncie może zatrzymać pomoc zachodnią. W związku z tym zwlekają, starają się zmęczyć Rosjan, starają się też zabezpieczyć swoje tyły, zabezpieczyć się logistycznie w kilku miejscach. I to daje rzeczywiście takie perspektywy dla potencjalnej ofensywy. Pamiętajmy, w zeszłym roku ofensywa zaczęła się tak naprawdę dopiero we wrześniu. I wtedy Rosjanie mieli bardzo duży problem z posiłkami. W tej chwili na pewno też obserwowana jest akcja mobilizacyjna w Rosji, gdzie te oddziały są kierowane, jaki mają sprzęt i tak dalej. I trwa ta wojna pozycyjna. No, ja mam wrażenie, że ta ofensywa ruszy pod koniec czerwca, może w lipcu, ale to są tylko spekulacje z mojej strony, bo nie wiemy, to są informacje tajne, kto, gdzie, jaka dywersja i tak dalej. Więc w tej chwili obserwujemy po prostu takie akcje zastępcze, które mają wzbudzić niepokój u nieprzyjaciela, mają też zmobilizować media do relacjonowania wydarzeń, mają też pokazać inicjatywę Ukraińców stosunkowo niewielkim kosztem. Ponieważ gdy zacznie się ofensywa, trzeba liczyć, że ukraińskie straty będą bardzo duże, a będzie z biegiem miesięcy rosła akceptacja dla jakichś rozwiązań pokojowych typu utrzymać status quo, a ten status quo jest dzisiaj nieatrakcyjny dla Ukrainy. Sytuacja, w której Ukraina traci dostęp do Morza Azowskiego, gdzie jest ten pas łączący Donbas z Krymem, to jest dla Ukraińców sytuacja nie do zaakceptowania. Pytanie, w jaki sposób będą korzystać w tej chwili z tych pocisków dalekiego zasięgu? Ja bym się spodziewał w ciągu najbliższego miesiąca ataków na jakieś ważne obiekty na Krymie i na jakieś centra dowodzenia. Być może jakieś akcje właśnie pod fałszywą flagą, tutaj jakieś takie dywersyjne, tak jak z tym Białgorodem, po to, żeby zająć opinię publiczną i spowodować reakcję, tak jak tu widzieliśmy w Białgorodzie, że Rosjanie nagle zdają sobie sprawę, że ta wojna ich może bezpośrednio dotyczyć, że nawet jeśli nie będzie to akcja Ukraińców, to może być to jakiś kontratak rosyjski, który zniszczy na przykład ich dom przez pomyłkę, bo to też się zdarzało. Tak więc ta wojna trafia do świadomości zwykłych Rosjan i brak rozwiązań, brak jakichś zdecydowanych działań władzy rosyjskiej, a zaraz będą musiały się zacząć obietnice wyborcze Putina, bo wybory są w przyszłym roku w Rosji, to będzie działało zdecydowanie na niekorzyść tej operacji specjalnej, bo zwróćmy jeszcze uwagę na to, że nikt nadal nie mówi o wojnie, ponieważ no, kodeks karny Federacji Rosyjskiej, artykuł 232 mówi, że kto namawia lub prowadzi wojnę agresywną, czyli to pojęcie wojny, podlega karze pozbawienia wolności. Tak więc nawet władze nie mówią o wojnie wprost po to, żeby nie być posądzonym kiedyś być może w przyszłości o złamanie prawa wewnętrznego rosyjskiego. Nawet. Dlatego się mówi o operacji, mówi się o operacji specjalnej, używa się najemników, ale to wszystko ma swoje granice. Ja mam wrażenie, że Rosjanie powoli już dotarli do swoich granic, tego co mogą zrobić, tego co mogą ogłosić, tego, jaki sprzęt mogą wysłać, i w tym momencie no, trwa taka próba sił, wyczekiwanie i no, Ukraińcy na pewno uderzą z nienacka, no bo pamiętajmy, jeśli wszyscy będą mówić o ofensywie, gdzie ona będzie, jaka ona będzie, jaki sprzęt jest używany, no to prawie na pewno taka ofensywa zakończy się fiaskiem, bo po prostu wszyscy zdradzą jej plany i tak dalej. I ja nawet zauważam u Amerykanów, że oni też coraz mniej piszą o tej ofensywie po to, żeby no, też zdezorientować Rosjan. Także no, ciekawe miesiące przed nami, oby decydujące dla tego konfliktu.
Panie doktorze, to na koniec przejdziemy do wątków polskich. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym konflikcie generałowie w polskiej armii versus minister Błaszczak. No minął tydzień, kurz opadł i tak nie bardzo coś wiadomo, co dalej, tak? No bo było to spotkanie BBN-u, tam niby wszystko jest w porządku. Jakie jest pana doktora postrzeganie tej sytuacji? Czy to zostało już skutecznie zamiecione pod dywan, nie będzie żadnych konsekwencji, czy co się tam wydarzy? Będą jakieś dymisje?
No, nie sądzę, żeby były jakieś dymisje, ponieważ to wizerunkowo osłabi obóz rządzący. Prezydent Duda mimo wszystko nie zagra przeciwko rządowi w tej sprawie. Sprawa będzie wyciszona, natomiast jeśli pojawią się kolejne tego typu obiekty w naszej przestrzeni, no to znów będzie kłopot, kto za to odpowiada. I takie zamiecenie sprawy pod dywan no nie jest dobre dla resortu obrony, tak? I nie jest też dobre dla wojska, bo żołnierze, widząc takie traktowanie, będą odchodzić. No zobaczymy, ilu żołnierzy, mówiąc kolokwialnie, rzuci papierami w lipcu, no bo po prostu temat, bo nikt nie chce być używany w gierkach politycznych, a instrumentalizowanie wojska jako tych zbrojeń, jako sukcesu PiS-u w kampanii wyborczej, na co się zanosi prawdopodobnie, no na pewno nie będzie dobrze postrzegane przez żołnierzy w obecnej sytuacji. Ja myślę, że znów, no jest to szansa dla opozycji, ale opozycja no, też ma słabych ludzi. No, zobaczyć, co robi na przykład Instytut Studiów Strategicznych ministra Klicha w Krakowie. Otóż nie robi nic, pomimo że jest wojna, prawda? Publikuje jakieś tam przewodniki dla zatrudnienia Ukraińców i tak dalej. Więc całe to zaplecze eksperckie, które ma też opozycja, no jest raczej słabe w tej chwili, pomimo takiej trudnej sytuacji międzynarodowej. Tak więc no, to jest problem w ogóle szerszy polskich elit, o czym już rozmawialiśmy. No i mi najbardziej szkoda żołnierzy, bo to są profesjonaliści, którzy działają według pewnych procedur, czasami są za to karani, mimo że działali zgodnie z procedurą. Czasami przychodzą jakieś frakcje, albo ktoś tam jest powiązany politycznie i to oczywiście szkodzi wizerunkowi wojska, to szkodzi szkoleniu młodych żołnierzy, no bo jakie wzorce im się wtedy pokazuje, tak? No to jest bardzo zła sytuacja. Zresztą tak samo zła jak sprawa komendanta Szymczyka. Ja myślę, że przebieg tej sprawy z wojskiem będzie bardzo podobny do przebiegu sprawy komendanta, czyli zostanie zapomniane, wyciszone, przykryte przez kolejne jakieś tam sprawy, afery, personalia.
No i Polacy nic się nie stało.
Natomiast
tak?
To jest niszczące.
To na koniec, panie doktorze, już troszeczkę w tym temacie tych rakiet też Szymczyka. Polska Obrona Powietrzna ściągnięty został, przypłynął do Polski, chyba do Gdyni, tak? Niszczyciel rakietowy włoski ma wzmocnić polską obronę właśnie też lotniczą. Czy to rzeczywiście będzie skuteczny zabieg? No i drugie, co wczoraj chyba zostało ogłoszone, Polska ma kupić Awaksy, tak, ze Szwecji, 4 chyba, wydaje mi się, czyli takie samoloty, jakbyśmy to mogli nazwać, wczesnego ostrzegania, badające przestrzeń, pewnie z zasięgiem nawet na kilkaset kilometrów w głąb Rosji czy Białorusi. Jak pan ocenia ten zakup, jeszcze nie sfinalizowany, no ale ogłoszony?
No ja to skomentuję tak, no mądry Polak po szkodzie, bo te wszystkie rzeczy mogły być już zaplanowane wiele miesięcy czy nawet lat temu. Nawet niekoniecznie tylko dla nas, ale w ogóle dla całej wschodniej flanki. System własnych AWACS-ów jest dobry pod warunkiem, że mamy też sprawne procedury. A te procedury, jak wiemy, są niesprawne. Więc może być system bardzo dobrze monitorujący wrogie pociski, ale nie będzie na przykład decyzji, żeby wrogie pociski zestrzelić. Bo technologia rzadko zawodzi, częściej zawodzą ludzie, co nam mówią ostatnie też sytuacje. Dobrze oczywiście, że ten sprzęt będzie, to jest też takie fajna zagrywka wizerunkowa ze strony takiej politycznej. Natomiast znów, przybycie tego sprzętu to są miesiące, szkolenie żołnierzy to są miesiące, lata. W tej chwili już mamy baterie obrony wybrzeża, więc przynajmniej wybrzeże jest chronione. Natomiast te wszystkie samoloty, śmigłowce, to wszystko, czołgi, to wszystko będzie przez dopiero najbliższe 5 lat przybywać. Także
10, tak?
No, dobrze jest to ogłosić, natomiast no, potrzebna jest po prostu wiarygodna polityka obronna. Rząd będzie teraz oczywiście przed wyborami się chwalił tymi sukcesami zakupowymi, ale pamiętajmy, że same zakupy to jeszcze nie jest, to jest tylko zamówienie. Tak, to nie są jeszcze realne zdolności obronne, więc ja bym się wstrzymał z tymi ochami i achami. Tutaj widzę, że kolega Jarosław Wolski się bardzo cieszy, no ale on jakby no, jest zaangażowany w tej chwili w promocję Polskiej Grupy Zbrojeniowej, więc
musi się cieszyć.
Więc ma co chwalić, prawda? Musi się wykazać.
No, minister Błaszczak twierdzi, że za dwa lata Polska będzie najsilniejsza chyba, tak? On jakiś ma krótki taki horyzont czasowy. Tam dwa lata chyba i będziemy najsilniejsi, już nie wiem, tam w Europie czy we wschodniej flance NATO, chyba coś takiego głosi. Podczas gdy, tak jak pan doktor powiedział, horyzonty przybycia tego sprzętu to jest chyba do 30 roku, czyli prawie 10 lat, tak, tych wszystkich zakupów, to dwa lata to może nie wystarczyć na to. Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy komentarz. My za chwilę przejdziemy do ogłoszeń. Dziękuję, był z nami dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Opolski, Instytut Sobieskiego.
Dziękuję bardzo państwu.
Dziękujemy i do zobaczenia, a my przechodzimy do ogłoszeń. Mamy trzy gra miejska śladami lubelskich protestantów 3 czerwca o godzinie 19 w Lublinie. Fundacja Twój Ruch pod patronatem Telewizji Idź Pod Prąd, udział za darmo, szczegóły na Facebooku Twojego Ruchu. Poszukajcie spotkanie z pastorem Chojeckim i Joe Łosiakiem w Chicago, to jest 26 do 28 maja i na Florydzie 2 do 4 czerwca. Także szukajcie informacji na Facebooku, możecie pisać na kontakt kontakt@idzpodprad.pl. Zapraszamy również na 9. zjazd klubów Idź Pod Prąd 8 czerwca. Zapisy online na formularzu zgłoszeniowym na naszej stronie internetowej. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd o 17:00 serwis informacyjny, a o 18:00 mowa końcowa mecenasa Andrzeja Turczyna. Jak widzieliście mowę pastora Pawła Chojeckiego, mowa mecenasa Andrzeja Turczyna też bardzo poruszająca. Ja byłem wczoraj na sali, zarówno mowa mecenasa Wróblewskiego, jak i Turczyna, naprawdę bardzo warto je obejrzeć. To nie są długie mowy, ale naprawdę no, jak z amerykańskich filmów, tak może was zachęcę. Wsparcie dzisiaj mamy 630 gitar. Przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Jeżeli to, co dzisiaj widzieliście, wam się podoba, prosimy o subskrypcję naszego kanału, polubienie naszej produkcji, a także o wsparcie, bo utrzymujemy się dzięki waszemu wsparciu. Możecie nas wesprzeć, wchodząc na idźpodprad.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronite. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 533 906 230 do pastora Pawła Machały, a także na 536 813 435 do pastora Michała Fałka. Ja się z wami będę już żegnał. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia o godzinie 17:00.